poniedziałkowym podcaście. Kontynuacja korekty na GPW, niespotykane zmienność i obroty na akcjach LPP, przerwana seria bumechu, inflacyjne niespodzianki z Polski, osłabienie złotego i dwóch maruderów z Wall Street. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 18 marca. Giełdowa sesja dobiegła już końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Na wstępie miło mi poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest agencja marketingu branżowego SimpliTeka.com. Swoje usługi kieruje do czterech branż: medycznej, kosmetologicznej, prawnej i deweloperskiej. Firma działa na polskim rynku od 10 lat i ma w swoim portfolio m.in. współtworzenie największego serwisu receptowego w kraju i opiekę nad markami kilkudziesięciu klinik oraz inwestycji deweloperskich. Jeśli ktoś z Państwa szuka marketingowego wsparcia, SimpliTeka zaprasza na bezpłatne konsultacje. Link do strony partnera znajduje się w opisie tego materiału. A przechodząc do podsumowania poniedziałkowych wydarzeń, WIG20 wyszedł dziś na zero i zakończył dzień na poziomie 2350 punktów. Indeks pozostaje w układzie korekty i trzyma się nad średnią z 50 sesji. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy radziły sobie dziś gorzej od tej pierwszej. MWIG40 stracił 1%, a SWIG80 0,9%. Indeks małych spółek pogłębił dziś dołek korekty i zbliża się do swojej średniej z 50 sesji. Na tle rynków europejskich wyglądaliśmy dziś średnio, w tym sensie, że WIG20 był w środku tabeli, natomiast MWIG i SWIG w jej dolnej części. Na plus na starym kontynencie wyróżniały się w poniedziałek węgierski BUX i czeski PX, które zyskiwały po ponad 0,7%. Na szerokim rynku naszej giełdy 34% spółek zakończyła dzień na plusie, a 56% na minusie, czyli przewaga niedźwiedzi była dziś dość wyraźna. Obroty wyniosły prawie 2,2 miliarda złotych, a najwięcej drugi dzień z rzędu wypracowano na LPP i było to ponad 1 miliard złotych, czyli niemal połowa całego rynku. Tak się też składa, że odzieżowy gigant był dziś najsilniejszym blue chipem i jedną z najsilniejszych spółek na całej warszawskiej giełdzie. Akcje podrożały dziś o 20,5% i tu na chwilę trzeba się zatrzymać, bo od piątkowego poranka temat odzieżowego giganta jest absolutnie numerem jeden na warszawskiej giełdzie i nie tylko na giełdzie. A skąd tyle szumu? W piątek rano amerykańska firma Hindenburg Research opublikowała obszerny raport na temat LPP, w którym pokazuje liczne dowody na to, że po ataku Rosji na Ukrainę spółka upozorowała zamknięcie swojego biznesu w Rosji i nadal go prowadziła, tylko w sposób zakamuflowany. Raport jest obszerny, szczegółowy i oprócz analizy samych przepływów pieniężnych zawiera też m.in. dowody zebrane przez wysłanników firmy do sklepów w Rosji, w tym nawet analizy kodów kreskowych. Warto tutaj dodać, że Hindenburg to nie jest jakaś mała instytucja, z którą nikt się nie liczy. To duży podmiot, który specjalizuje się w takich finansowych analizach śledczych i gdy zidentyfikuje jakieś nieprawidłowości w spółce, to otwiera na niej krótkie pozycje. Czyli to taka odwrotność podejścia Warrena Buffetta, który kupuje akcje, ale wtedy, gdy zidentyfikuje jakąś przewagę i niedowartościowanie. Hindenburg sprzedaje, gdy zidentyfikuje jakieś, tak mówiąc dyplomatycznie, nieścisłości. Tak zrobił w przeszłości m.in. z amerykańskim producentem ciężarówek elektrycznych Nikolą, a także z indyjskim gigantem Adani Group. Takich researchów ma na swoim koncie bardzo dużo i jak na razie w tych sprawach przez niego ujawnionych nadzorcy w poszczególnych krajach wszczynali śledztwa przeciwko spółkom, no które kończyły się albo ugodami, albo postawieniem konkretnych zarzutów. Mówiąc więc w skrócie, ten piątkowy raport jest naprawdę bardzo poważny, zwłaszcza, że celuje nie tylko w wizerunek LPP i transparentność naszej spółki, no ale może też oznaczać, że jeżeli spółka faktycznie zataiła swoją działalność w Rosji, to mogła też tym samym naruszyć warunki umów kredytowych z bankami. W piątek akcje LPP runęły o 38% przy ponad miliardowym obrocie. Interweniował Widłowy, a trzy oświadczenia zarządu, no cóż, nie przekonały w piątek spanikowanego, rozemocjonowanego rynku. Dziś rano Odbyła się konferencja prasowa spółki. Zarząd przekonywał, że od maja 2022 roku nie prowadzi działalności operacyjnej w Rosji. Stanowczo również zaprzeczał, jakoby spółka realizowała jakiekolwiek dostawy do Rosji przez Kazachstan. Ponadto spółka opublikowała też wstępne, niezaudytowane wyniki za czwarty kwartał i 2023 rok, podniosła prognozy na 2024, podtrzymała plany dywidendowe i rozważa też skup akcji własnych i w tej decyzji będą decydować jeszcze akcjonariusze. Rynek, zdaje się, po tym wszystkim poczuł ulgę. To było widać przede wszystkim w notowaniach, które, jak wspominałem, wzrosły dziś o 20,5% przy obrocie ponad miliard złotych. No, jeśli Hindenburg nadal ma tego shorta, o którym informował, no to pewnie mocno to dziś odczuł. Co jednak istotne, kilka godzin po konferencji LPP amerykańska firma odniosła się do niej na Twitterze, sugerując, że te kluczowe nieścisłości wskazywane przez nią w raporcie nie zostały przez polską spółkę wyjaśnione i poparte dowodami. No więc wygląda cały czas na to, że sprawa się raczej tak szybko nie skończy. Na razie mamy mocny raport z dowodami przeciwko tak naprawdę słowom zarządu. Osobiście nie chce mi się wierzyć, by Hindenburg zdecydował się na cały taki potężny manewr, nie mając przekonania o słuszności swoich tez i dowodów. No a z drugiej strony trochę trudno mi sobie wyobrazić, by zarząd wszystkim nam kłamał w oczy. Myślę więc, że sprawa jest zbyt dużego kalibru, by rozeszła się po kościach, więc oczekuję dalszych wyjaśnień. Być może nawet jakiegoś niezależnego audytu i weryfikacji wszystkich tych zarzutów i bezpośredniego odniesienia się do każdego z nich, mowa o tych zarzutach z piątkowego raportu. I już tak na marginesie dodam tylko, że jakoś tak cała sprawa w pierwszym odruchu skojarzyła mi się z grudniową aferą wokół Newagu, więc domyślnie ograniczam swoje zaufanie. No jestem też ciekaw oczywiście Państwa przemyśleń. Wokół sprawy było mnóstwo szumu, cały czas jest bardzo dużo komentarzy różnych. To się różni naprawdę, są bardzo emocjonalne, bardzo patriotyczne, bardzo finansowe, bardzo pozbawione emocji. Więc jestem też ciekaw, co Państwo sądzą o całej sprawie. Zapraszam oczywiście do dyskusji w komentarzach. I tak już abstrahując od kwestii etycznych, ten skok zmienności na LPP, minus 38% w piątek, dziś plus 20%, no, wywołał niewątpliwie ogromną przestrzeń do spekulacji, więc pewnie część inwestorów sowicie na tym skorzystała. Zresztą widziałem przykłady, mam nadzieję, że prawdziwe. Część osób chwaliła się dziś na Twitterze, no, że dorobiła się dziś całkiem pokaźnego bonusa. Zostawiając już temat LPP, jeśli chodzi o najsłabsze podmioty w gronie Blue Chips, to dziś tu królowała Jastrzębska Spółka Węglowa, której akcje potaniały o 4,1% i kurs zszedł na poziom styczniowych dołków. Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniał się dziś niewątpliwie Bumech, który zyskał 10,1%, był gwiazdą w SWIG-u 80, przerwał dziś serię 7 spadkowych sesji z rzędu. Nie było dziś żadnych oficjalnych komunikatów ze spółki. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie ma to związku z tym, że po pierwsze notowania zbliżają się do okrągłego poziomu 10 zł, więc być może zadziałała ta magia właśnie okrągłego poziomu. No a także mieliśmy pierwszy dzień notowań spółki w SWIG-u po opuszczeniu MWIG-u 40, więc być może też działał tu jakiś efekt rebalansingu w ramach portfeli indeksowych. I jeszcze drugie pozytywne wyróżnienie to Ambra, która zyskała dziś 4,9% i mamy na wykresie próbę powrotu do linii średniej z 200 sesji. Dziś była informacja, że analitycy biura maklerskiego Millennium podtrzymali zalecenie kupna dla spółki, choć cenę docelową obniżyli z 35,9 na 32,2, no ale warto to nadmienić, obniżona wycena wciąż jest znacznie wyższa od tej rynkowej, wynoszącej dziś na zamknięciu 27,6 zł. Co do negatywnych wyróżnień, tu wskazałbym na Huge'a, który stracił dziś 4,85%. Notowania przełamały dziś średnią 50-sesyjną i naruszyły 200-sesyjną. Być może ma to związek z wywiadem z wiceprezesem Markiem Chwałkiem, który powiedział, że spodziewa się obniżenia poziomu skorygowanej EBITDA w tym roku w efekcie planowanego zwiększenia inwestycji marketingowych. Co do statystyk ekstremalnych, dziś na co najmniej rocznym maksimum znalazło się 5 podmiotów, w tym m.in. Oponeo, Rainbow i Santander, natomiast na analogicznym minimum 8 emitentów, w tym m.in. Big Cheese Studio, Creepyjar i ML System, tak więc pod względem tej statystyki dziś też przewaga niedźwiedzi 8 do 5. Z ciekawostek statystyczno-technicznych, jak co tydzień, zapraszam Państwa na moją stronę finsight.pl i raport tygodniowy. Znajdziecie tam Państwo m.in. najsilniejsze i najsłabsze spółki minionego tygodnia, najdłuższe serie dziennych i tygodniowych zwyżek i zniżek, sygnały kupna i sprzedaży na oscylatorze MACD, a także na średnich kroczących z 50 i 200 sesji. Są tam również wykresy z formacją świecy wewnętrznej i w ujęciu dziennym i w tygodniowym, alarmy wolumenowe, a tabelki jak zwykle zamyka lista siłaczy, czyli spółek w trendzie wzrostowym. Po minionym tygodniu jest ich na rynku 79. Raport można analizować na stronie w rozwijanych tabelach albo pobrać sobie na komputer w formacie Excela. Jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, na początek wrócę do piątkowego odczytu inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI zaskoczył bowiem pozytywnie. Inflacja w lutym spadła w naszym kraju do 2,8%, a oczekiwano 3,2%. Jesteśmy więc w celu Narodowego Banku Polskiego, choć biorąc pod uwagę efekt bazy i odmrożenie VAT-u, utrzymanie tak niskich poziomów będzie niemożliwe, o czym zresztą informował prezes Adam Glapiński podczas niedawnej konferencji. Ten inflacyjny optymizm z piątku lekko ostudziły poniedziałkowe odczyty inflacji bazowej. I za styczeń i luty, dziś mieliśmy taki podwójny odczyt. W pierwszym miesiącu roku wskaźnik bazowy sięgnął 6,2%, a w drugim 5,4%. Inflacja bazowa spada, ale w obu przypadkach dane były mimo wszystko o 0,1 punktu procentowego wyższe od prognoz, no i też 6,2 i 5,4 to znacznie więcej niż 2,8. Dodam jeszcze, tak z zagranicznych wieści makro, że w dzisiejszym kalendarium mieliśmy też finalny odczyt inflacji HICP w strefie euro za luty i tu nie było zaskoczeń, wyniosła ona 2,6%. Na rynku walutowym kurs euro do dolara oscylował dziś przy 1,087, czyli nad średnimi z 50 i 200 sesji. Notowania zachowywały się dość spokojnie. Myślę, że czekają, że kurs, inwestorzy walutowi czekają na środową decyzję Fedu. Choć nikt nie spodziewa się żadnych ruchów, jeśli chodzi o stopy procentowe, to być może bardziej czekają oni na konferencję prasową Jeroma Powella. Co do złotego, nasza waluta niestety dziś traciła. Dolar drożał po południu do ponad 3,97, euro wróciło nad 4,32, a frank nad 4,48. Na rynku surowców ropa WTI drożeje i dziś baryłka sięgała w porywach prawie 82 dolarów. Złoto jest natomiast w korekcie tej ostatniej fali zwyżek i dziś stabilizowało się w dołku tej korekty, czyli w okolicy 2158 dolarów za uncję. W fazie korekty są również kryptowaluty i to już od kilku dni. Bitcoin oscylował dziś w okolicy 68 tysięcy dolarów, a Ethereum było przy poziomie 3540. Kapitalizacja rynku sięgała po południu 2,56 biliona dolarów, a wśród głównych altcoinów na plus wyróżniały się tylko dwa projekty, Solana i Avalanche. Jeśli chodzi o rynki azjatycki i amerykański, na Dalekim Wschodzie w poniedziałek przyniósł zwyżki, a liderem był japoński Nikkei 225, który zyskał aż 2,7%, sygnalizując potencjalny koniec korekty. Mocne były też indeksy chińskie, napędzane przez lepsze od oczekiwań lutowe odczyty sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w państwie środka. Na Wall Street piątkowa sesja zakończyła się spadkami. S&P stracił 0,65%, a Nasdaq 1%. Liderem sesji na Wall Street była w piątek spółka CoStar Group, dostarczająca dane i analizy dotyczące nieruchomości komercyjnych. Jej akcje podrożały w piątek o 8,3%. Zwyżka notowań była reakcją na komunikat, że Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w obrocie nieruchomościami zgodziło się na ugodę w serii procesów antymonopolowych, co przyniesie wiele finansowych korzyści zainteresowanym podmiotom. Maruderami sesji były dwie spółki technologiczne. Jabil minus 16,5% i to była reakcja na publikację gorszych od oczekiwań wyników kwartalnych, a także prognoz na ten rok. A drugim maruderem była spółka Adobe, która straciła 13,7%. I choć pokazała lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne, no to zaskoczyła na minus w kwestii prognoz na obecny okres rozliczeniowy. I to były dwie jedyne spółki z Wall Street, które miały dwucyfrową stopę strat podczas piątkowej sesji. Dziś na szczęście za oceanem handel zaczął się optymistycznie. Po dwóch godzinach S&P i Nasdaq zyskiwały po blisko 1% i zbliżały się do swoich poziomów ATH. Co do wtorku, w nocy poznamy decyzję Banku Japonii dotyczącą stóp procentowych. Przed południem ważny będzie odczyt indeksu Instytutu ZEW w Niemczech, a po południu dane z USA dotyczące budowy domów i napływów kapitałowych. Co do raportów, jutro podzielą się nimi na naszym rynku Dom Development i Kogeneracja. I na koniec tradycyjnie cytat dnia, tym razem słów kilka od mojego stałego korespondenta Palo, który zaczął, że tak powiem, publikować tutaj na YouTubie od ubiegłego tygodnia, od ubiegłego poniedziałku i niech to już będzie poniedziałkowa tradycja, że będzie on się tu pojawiał, a dzisiejszy cytat Palo brzmi: jeśli będziesz pracować zbyt dużo, możesz się przepracować. Tu stawiam kropkę, jeśli ktoś dotrwał do końca, to celem cotygodniowych badań statystycznych poproszę o komentarz z hashtagiem liczby dnia. Można też przy okazji tego hashtagu dodać komentarz refleksji na temat omawianego wcześniej tematu LPP. Bardzo chętnie zapoznam się z Państwa refleksjami. Także zapraszam do tagowania i komentowania, a w kolejnym podcaście liczby dnia słyszymy się we wtorek po sesji. Do usłyszenia.